Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Te słowa, otwierające Biblię, są stwierdzeniem doniosłej prawdy, iż świat zawdzięcza swoje istnienie Bogu, Stwórcy wszystkiego, co istnieje, rzeczywistości widzialnej dla nas i niewidzialnej. Mówiliśmy już o tym w czasie poprzedniej audycji. Podkreślaliśmy fakt, cytując wypowiedzi naukowców, że relacja Księgi Rodzaju nie stoi w sprzeczności ze współczesnymi kierunkami badań fizyki, astronomii czy astrofizyki. Wręcz przeciwnie, nauka wskazuje dzisiaj wyraźniej niż kiedykolwiek, że wszystko ma swoją przyczynę i skutek, że nie może powstać samorzutnie coś z niczego, a więc, że ogromna ilość materii i energii nagromadzona we wszechświecie musiała mieć swój początek w potężnym wydarzeniu. My, chrześcijanie, mówimy o akcie stworzenia, a część naukowców mówi o tak zwanym wielkim wybuchu. Teoria wielkiego wybuchu nie odpowiada jednak na pytanie o początek wszechświata, bo zawsze powstaje pytanie, co było przed wielkim wybuchem, skąd pochodzi energia i materia, która zapoczątkowała istnienie wszechświata? Oczywiście podobne pytanie można postawić o początek Boga. Skąd wziął się Bóg? Nie jest to jednak pytanie identyczne. Z samej definicji Boga wynika bowiem, że jest On jedyną istotą niepotrzebującą przyczyny, że jest odwiecznym, to znaczy zawsze istniejącym Panem wszystkiego, co istnieje. Jest jedyną w pełni niezależną, suwerenną, potężną duchową istotą, osobą, która powołała do życia wszechświat. Gdyby Bóg był zależny od jakiejś przyczyny, gdyby nie był w pełni suwerenny, wszechmocny i samowystarczalny, nie byłby Bogiem. Wierzę w Boga, wszechmocnego Stwórcę, i nie jest to dla mnie wiara sprzeczna z rozumem. Natomiast nie mogę uwierzyć we wszechświat jako coś, co powstało samoistnie, na zasadzie przypadku, bo wtedy musiałbym, wbrew rozumowi, przyjąć, że materia jest zdolna do wytworzenia samej siebie. W przeciwnym razie, w jaki sposób miałaby powstać, zaistnieć? Jest to bardzo szeroki, bardzo poważny temat, zarówno naukowy, filozoficzny, jak i teologiczny. Nie jesteśmy w stanie poruszyć tutaj wszystkich aspektów procesu stworzenia świata, ale możemy, śledząc zapis Księgi Rodzaju, mówić o pewnych szczegółach kolejnych etapów stworzenia. Przeczytajmy więc następne słowa opisu biblijnego i w miarę poznawania kolejnych szczegółów biblijnego obrazu będziemy odnosić je do współczesnej wiedzy, do poglądów nauki. W drugim wierszu Księgi Rodzaju czytamy: Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Zauważamy, że jest tu mowa o bezładzie i pustkowiu, o ciemności, czyli braku światła, o udziale w dziele stworzenia Ducha Bożego oraz o wodach, które odegrały ważną rolę w całym procesie stworzenia. Bóg jest istotą duchową. Powołał do życia materię. Jest to jedyne wytłumaczenie istnienia materii, która nie jest wieczna i nie jest nieskończona, jak wierzyli naukowcy jeszcze nie tak dawno. Materia musiała mieć swój początek. I najlepiej oddaje to autor listu do Hebrajczyków, który pisze, że to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk oraz że światy zostały ukształtowane słowem Boga. A więc materia powstała dzięki stwórczemu aktowi odwiecznego Boga, została ukształtowana mocą Jego słowa. Księga Rodzaju relacjonuje: Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość, i stało się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Bóg rozpoczął akt stworzenia od stworzenia światłości. Bez światła nie ma życia. Bóg uczynił więc światłość w pierwszym dniu stworzenia, na samym początku. Pojawia się problem dni stworzenia. Trwa ciągle dyskusja nad znaczeniem określenia dnia z pierwszych kart Biblii. Czy dzień stworzenia oznacza literalnie jeden dzień, jedną dobę, 24 godziny? Czy oznacza 1000 lat, jak stwierdzają niektórzy komentatorzy, wskazując na słowa samej Biblii, że u Boga jeden dzień może być jak 1000 lat? W książce Nauka a wiara Michael Poole pisze o innych interpretacjach. Dni uważane są przez niektórych naukowców za ery geologiczne, a jeszcze inni wskazują na możliwość, iż dni dotyczą czasu objawienia się autorowi Księgi Rodzaju. Niemniej na koniec czytamy w cytowanej książce, że wszystkie interpretacje są tylko ludzkimi próbami opisu niepojmowalnego Bożego działania. Tak, nikt z nas nie jest w stanie autorytatywnie stwierdzić, jaki okres czasu obejmuje dzień w opisie stworzenia. Tym bardziej, że czas, tak samo jak przestrzeń, zostały przez Boga stworzone, a sam Bóg pozostaje ponad czasem i przestrzenią, nie podlega im. Przenika czasoprzestrzeń, w której my żyjemy, ale jednocześnie pozostaje ponad nią. Czytaliśmy o stworzeniu światłości. Jest to pierwszy etap ustalania porządku we wszechświecie. Wszechświat jest uporządkowany. Nie ma w nim jakiegoś bałaganu. Rządzą nim ustalone przez Boga prawa. W piękny sposób wyraził to prorok Izajasz. Tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Wszechświat jest uporządkowany i w jakimś stopniu odzwierciedla, ukazuje nam naturę Boga, Boży charakter. Ład, porządek cechuje świat stworzony przez Boga. W książce Światy wokół nas profesor James Sayer napisał, że Bóg stworzył wszechświat jako zgodność naturalnych przyczyn w systemie otwartym. Co oznacza to pojęcie? Po pierwsze, to iż we wszechświecie panuje określony ład, porządek, że wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Po drugie, wszechświat stanowi system otwarty, to znaczy, że możemy widzieć stałe Boże zaangażowanie w rozwijającym się modelu nieustannego działania wszechświata. Jesteśmy w tym procesie zaangażowani, także my jako ludzie żyjący w tym świecie. To, co zachodzi w świecie, pisze profesor James Sayer, przekształcany jest również dzięki naszej stałej aktywności. Działanie każdego z nas, każda decyzja podjęcia takiego, a nie innego kroku, przemienia czy też kształtuje przyszłość. Zatruwając wody naszych rzek i strumieni, sprawiamy, że w przyszłości zmieni się sposób naszego odżywiania. Poprzez oczyszczanie wód możemy jednak ponownie wpłynąć na naszą przyszłość i tym podobne. Gdyby wszechświat nie był uporządkowany, nasze decyzje nie miałyby żadnego wpływu na kolej rzeczy. Gdyby przebieg wydarzeń był zdeterminowany, nasze decyzje również nie posiadałyby żadnego znaczenia. A więc wszechświat jest uporządkowany, ale nie zdeterminowany. To znaczy, że wszechświat nie jest systemem zamkniętym, działającym niezależnie ani od dalszego działania Boga, ani od działania człowieka. Wszechświat jest systemem otwartym, w którym Bóg stale przejawia swoją aktywność i w którym także i my ponosimy odpowiedzialność za swoje decyzje i za swoje czyny. Czytaliśmy, że Bóg pierwszego dnia stworzył światłość. Bez światła niemożliwe byłoby rozwinięcie się na ziemi różnych form życia. Podobnie niemożliwy byłby rozwój życia bez wody. Już w drugim wierszu Księgi Rodzaju czytaliśmy o bezmiarze wód, a od wiersza szóstego czytamy: Potem Bóg rzekł: Niech powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. Dzisiaj wiemy, jak ważną rolę odgrywa w życiu przyrody, a także w naszym życiu, woda. Znamy mechanizm tak zwanego wielkiego obiegu wody. Wiemy, że woda paruje z wielkich zbiorników, którymi są oceany i morza, a potem w postaci chmur przesuwa się nad kontynenty, skrapla się i opada na ziemię, stwarzając roślinom, zwierzętom i nam, ludziom, warunki do życia, a potem strumieniami, rzekami wraca do mórz i oceanów, skąd znowu wyparowywuje. I w ten sposób przebiega życiodajny cykl, wielki obieg wody. Woda ma wspaniałe właściwości. Niejeden naukowiec, fizyk, biolog, chemik zadawał sobie już pytanie, czy jest możliwe, żeby woda ze swoimi niezwykłymi właściwościami powstała dzięki działaniu przypadku? Zacytujmy wypowiedź wybitnego naukowca Bernarda Rama. Woda charakteryzuje się wysokim ciepłem właściwym. Dzięki temu reakcje wewnątrz ciała ludzkiego przebiegają w sposób niezmienny. Gdyby jej energia cieplna była niższa, przy najmniejszym nawet wysiłku nastąpiłoby przegrzanie organizmu. Podnosząc temperaturę roztworu o 10 stopni Celsjusza, przyspieszamy dwukrotnie czas reakcji. Gdyby nie ta szczególna właściwość wody, życie byłoby niemożliwe. Ocean jest rodzajem ziemskiego termostatu. Przejście wody ze stanu ciekłego do stałego wiąże się z wielką utratą ciepła i na odwrót, zmiana w parę wodną wymaga dostarczenia bardzo dużej energii. Dlatego więc oceany i morza neutralizują wpływ ciepła słonecznego, a także wpływ podmuchów zimy. Gdyby bowiem temperatury przy powierzchni Ziemi nie były regulowane i utrzymywane w pewnych stałych granicach przez wielkie zbiorniki wody, życie uległoby śmiertelnemu przegrzaniu lub przemrożeniu. Woda jest też wspaniałym, uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Rozpuszcza kwasy, zasady i sole. Zalicza się do substancji obojętnych pod względem aktywności chemicznej, stanowi czynnik wyzwalający reakcje, nie biorąc w nich udziału. Zawarta we krwi rozpuszcza 64 substancje. Każdy inny rozpuszczalnik zawierający tyle substancji byłby po prostu szlamem. Woda stanowi ponad połowę wagi ciała większości roślin i zwierząt, także organizmu człowieka. Woda nie ulega szybkiemu rozkładowi. Powoduje zlepianie się substancji suchych, nadaje im plastyczność, przewodzi elektryczność w roztworach solnych. Jest to bardzo ważna właściwość organizmu zwierząt. Ponadto jest jedyną lub prawie jedyną ze znanych cieczy, która oziębiona osiąga największą gęstość przy temperaturze plus 4 stopni. Ma to dwojakiego rodzaju skutki. Jeziora i wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne zamarzają przy powierzchni, a nie od strony dna ku górze. Wobec tego może w nich istnieć życie biologiczne, nawet wówczas, gdy na powierzchni panuje ostra zima. Drugim rezultatem jest to, że powiększając swoją objętość podczas zamarzania, woda rozsadza skały i w ten sposób tworzy z nich glebę. Żłobi też urwiska skalne i doliny, umożliwiając wegetację roślinom. Spośród wszystkich znanych substancji woda ma też najwyższe ciepło parowania. Wpływa to na wolniejsze podnoszenie się temperatury, gdy jej powierzchnia ogrzewana jest promieniami słonecznymi. Ta wypowiedź wybitnego naukowca daje nam wiele do myślenia, a dotyczy przecież tylko jednej substancji, jednego elementu cudownego świata stworzonego przez genialnego Twórcę. Jakże wspaniały jest świat stworzony przez Boga. Mówimy dzisiaj o pierwszych dwóch dniach stworzenia, o dwóch doniosłych etapach stworzenia, o stworzeniu światłości oraz o stworzeniu nieba i rozdzieleniu wód. Światło i woda to niezbędne składniki, by na Ziemi mogło zaistnieć życie. O dalszym procesie stworzenia mówić będziemy już w czasie następnej audycji. A dzisiaj, na zakończenie, przytoczmy wypowiedź jednego ze współczesnych naukowców, Randall Shorta, który w książce Nowoczesne odkrycia naukowe, a Biblia, napisał: budowa samej kuli ziemskiej stanowi świadectwo świadomego planu. Gdyby była mniejsza, niemożliwe byłoby istnienie atmosfery wokół niej, tak jak jest na Merkurym czy Księżycu. Gdyby była większa, wówczas jej atmosfera zawierałaby wolny wodór, jak atmosfera Jowisza lub Saturna, a więc tam nie można by oddychać. Jej odległość od Słońca jest właściwa, nawet bowiem mała zmiana spowodowałaby przegrzanie Ziemi lub jej nadmierne ochłodzenie. Nasz Księżyc, który spowodował prawdopodobnie powstanie kontynentów i niecek oceanicznych, jest niezwykły w naszym systemie i powstał w sposób całkowicie odmienny niż inne, mniejsze księżyce. Odpowiednie nachylenie osi Ziemi powoduje zmianę pór roku i tak dalej. Tak, żyjemy w świecie uporządkowanym, pełnym harmonii, ładu, pełnym cudownych rozwiązań, które możemy odkrywać i podziwiać. Nie możemy natomiast niszczyć i burzyć ładu, który ustanowił Bóg. Dotyczy to w takim samym stopniu ładu moralnego, jak i porządku, który obserwujemy w przyrodzie.